Nazywam się Kamil Baleja. Jestem rodzicem, dziennikarzem, radiowcem i chciałem Cię zaprosić na podcast, w którym rozmawiamy szczerze, bez ściemy i retuszu o byciu rodzicem. Tylko u nas pojawią się goście z pierwszych stron gazet, gwiazdy internetu, mamy i ojcowie, którzy nie boją się mówić o blaskach i cieniach rodzicielstwa. Będzie szczerze, zabawnie, ale także wzruszająco. W dzisiejszym odcinku...
Jak się zaprę, to mnie nic nie zatrzyma. Ja umrę, ale zrobię to, co trzeba zrobić. Ja się nauczyłam nikogo nie obciążać tym, co nas spotyka. To też jest dojrzałość, tak? To jest praca nad sobą, duchowa, mocna. Ja wiem, że na twojej głowie jest za dużo.
Na podcast Tato, no weź! Zaprasza Radio Złote Przeboje.
Bardzo lubię mówić te słowa. Dzień dobry w podcaście Tato, no weź! A dzisiaj ze mną producentka filmowa, prawniczka, autorka książek, szczęśliwa mama... 3-letniej Ani i już się uśmiecha. Weronika Marczuk, dzień dobry.
Dzień dobry, świetnie, że jestem z takim fajnym tatą w jednym studiu.
Bardzo mi miło. Słuchaj, malujesz czasami? Albo kiedykolwiek?
Chyba tylko z Anią.
Okej, to teraz spróbujemy namalować taki obraz. Wyobraź sobie, że miałabyś namalować taki autoportret albo taki obraz pod tytułem Mama Weronika. Mhm. Co by tam było na tym obrazie?
Ośmiechnięta w okularach, z rozkrytymi ramionami. Kobieta taka, jaka jestem. Nic więcej, bo wszystkie inne emblematy mnie w ogóle jakby nie interesują. Ja zawsze przez życie przychodzę poprzez czucie, robienie rzeczy, które są potrzebne, a nigdy nic nie planowałam, poza tym, że zawsze chciałam mieć dużą rodzinę i dziecko. I to było takim największym wyzwaniem moim. No i w końcu... udało się. No i tak naprawdę inne, tak jak mówię, moje zajęcia są zawsze dodatkiem, mimo że bez nich się nie da, tak? To nie jest tak, że ja marzyłam być tylko mamą i niczym więcej. I być może to, że połączyć te rzeczy, ogrom zajęć, które robiłam, nadodpowiedzialność, którą wychowano mnie w Związku Radzieckim, dużo stresów, które mnie w życiu spotkały z urodzeniem dziecka, nie było łatwe, więc widocznie miałam to do przerobienia. Także myślę, że obrazek byłby fajny w sumie. Ania nawet sobie radzi już 3 lata mnie namalować dosyć dobrze.
Pojawiło się tu kilka wątków, które muszę od razu podchwycić i kontynuować. Pierwsze, co powiedziałaś, co mnie zaciekawiło, radosna, uśmiechnięta, ale byłaś taka zawsze, czy to dziecko tak cię zmieniło?
Zawsze.
Bo mamy często się zmieniają, prawda, po tym jak urodzą.
Tak. Byłam, tak, może to są jakieś etapy, bo jak się urodziłam, to urodziłam myśląca. Mam zdjęcia, mam te dwie zmarszczki od urodzenia. Mamie moje powiedzieli, już myśli, także niech pani się przygotuje. I fakt faktem, czytałam 3 lata, liczyłam do 1000 w 5 i z powrotem wszystkie matematyczne te, więc zabierali mnie do pierwszej klasy jakoś wcześniej, że byłam takim typowym prymusem, ale... Nie, jak to się mówi w Polsce...
To, czy nie lubili w szkole pewnie.
Nie, właśnie odwrotnie. A. Nie prymusem może, jakże to powiedzieć? Nie kujonem, a prymusem.
Okej, dobra.
Bo byłam też przewodniczącą klasy i taką typową chłopczycą, więc nie. Mnie się, bardzo wszyscy mnie lubili, a ja ich kochałam. I co jest nietypowe dla mnie, inaczej, nietypowe w Polsce, a dla mnie jest bardzo typowe, że ja kochałam szkołę ponad życie i kocham ją do dziś ponad życie. I nikt mi nie wybił w Polsce z głowy, mimo że w Polsce się uważa, że Polska jest B i nikt jej nie lubi, a ja nadal kocham, lubię i umiem to opowiedzieć, wytłumaczyć, zachęcić. I myślę, że Ania też będzie się lubiła uczyć, bo już 3-latka sobie tam pisze literki, także ja po prostu to kocham, wiesz. Ja chyba jestem pedagogiem, miałam nim być. No ale parę powrotów, wiesz, zawrotów takich życie zrobiło. No byłam już prawie nauczycielką, studia prawie kończyłam, pracowałam w swojej szkole. No i 91-92 rok, tak jak teraz, wstrząs w Ukrainie, tylko że teraz niestety wojna, a wtedy bardzo duży kryzys, zero pieniędzy, zero oszczędności, zero wszystkiego. No i musiałam wyjechać. No i zakręt, bardzo ciężko i tak dalej. Ale ja pozytywnie, zawsze pozytywnie patrzyłam, dlatego widzę siebie na razie uśmiechniętą. Potem było parę zakrętów życiowych, o których tu nie chcę mówić, bo to nie o mnie, a o macierzyństwie. Dochodzimy do tego. No i oczywiście chyba największy smutek w moim życiu to, kiedy się traci dzieci. I tu się nie da uśmiechać, ale ja się nauczyłam nikogo nie obciążać tym, co nas spotyka. To też jest dojrzałość, tak? To jest praca nad sobą, duchowa, mocna. I mimo, że w sercu możesz płakać, to idziesz do pracy albo, nie wiem, spotykasz sąsiadów, ale nawet swojego partnera nie można obciążyć, bo wtedy przerzucisz to na innych i nie przeżyjesz sam tego, tylko zamęczysz wszystkich i wtedy się od ciebie odwrócą.
Zatrzymajmy się na chwilkę na tej drodze do bycia szczęśliwą mamą.
Tak.
Bo to była naprawdę droga przez mękę w twoim przypadku. Jak nie stracić nadziei? Bo chyba to jest, wydaje mi się, najtrudniejsze w przypadku rodzin, które starają się. Pamiętam, jak tutaj był w tym studiu Radek Majdan i mówił, że ostatni raz, kiedy im się udało, to już był taki właściwie, dobra, spróbujmy,
żeby
w ogóle nie wierzyli w to. Ale mówili, dobra, spróbujmy.
Ja miałam inaczej. Jestem po prostu, tu akurat jestem typową Ukrainką. Jak się zaprę, to mnie nic nie zatrzyma. Ja umrę, ale zrobię to, co trzeba zrobić. Jeśli to jest oczywiście szlachetne, dobre i tak dalej. Nigdy tego nie robię w innych celach, natomiast tak jest, nie wiem, tak mamy chyba taki kod genetyczny i ja po prostu wiedziałam, że ja, co by się nie stało, ja doprowadzę do tego. Czy tak, czy owak, czy takim sposobem naturalnym się nie udało, no to idziemy w in vitro. Jakby się in vitro nie udało już, to brałam pod uwagę wszystkie możliwości, włącznie z adopcją, nie wiem, z czymkolwiek. I myślę, że to akurat też jest dobrą drogą, bo wiele osób sobie stawia, tak jak mówisz, to jest ostatni raz. Jak sobie sam mówisz, że to jest ostatni raz, że więcej nie dam rady, no to już nie pójdziesz na kolejny.
No to jest za każdym razem trauma jednak, prawda? To są gigantyczne emocje dla kobiety, dla taty także.
No, w moim przypadku 9 razy.
No właśnie.
A nie wspomnę o takich pomiędzy rzeczami, których nie traktuję nawet w całym cyklu,
powiedzmy. Ale nie miałaś dosyć? Nie miałaś takiej myśli, kurczę, nie uda się? Naprawdę twoja natura powodowała, że musi się udać? Wierzę w to, że się uda?
Tak. Ja tylko cierpiałam strasznie, że jakby tracę dzieci i ja je traktowałam jako dzieci, nie jako, nie wiem, część, prawda, drogi. I to było najtrudniejsze właśnie, kiedy pochowaliśmy bliźniaki, to już były takie, no w 7 miesiącu to już dzieci trzymały się w ręku, to już było bardzo, bardzo straszne. Ale jeszcze w moim przypadku, my jesteśmy bardzo mistyczni w ogóle, wiesz, na wschodzie i na przykład w moim przypadku mój ukochany tata, mój taki najważniejszy mężczyzna w sumie w życiu, no bo zawsze był ze mną od mojego urodzenia, był strasznie silny, taki prawdziwy kozak. On mnie zawsze uczył właśnie się nie poddawać, ale on mi powiedział, po tym jak pochowaliśmy bliźniaki, on mi powiedział, córeczko, tym razem ja ciebie poproszę, po prostu nie idź więcej w to. Ja nie mogę patrzeć na to, jak moja córka cierpi, ja nie mogę patrzeć, jak ty się męczysz, ja wolę ciebie mieć, niż już mieć wnuków, ja naprawdę. Ja powiedziałam, tata, nawet nie zaczynaj po prostu, ty, mnie, przecież ty mnie wychowałeś zupełnie inaczej. To on później, wiesz co powiedział? Powiedział tak, ja wiem, że na twojej głowie jest za dużo. Ja wiem, że wszyscy wiszą na twojej szyi, wszyscy kogo znam w pracy, w życiu, w krajach i tak dalej. I ja wiem, że ja najbardziej, ponieważ on był już schorowany i tak dalej. Mówi, ja o tym wiem, że jak ja odejdę, to ja zwolnię miejsce i ja tam załatwię tak, że będziesz miała to dziecko. I ty wiesz, że on mi po roku umiera i ja potem mam Anię.
Wow. To jest bardzo mocna historia.
Nie mam, wiesz, to nie trzeba tego tłumaczyć, to po prostu trzeba te fakty zauważyć, tak? I ja naprawdę wierzę w to, że jest coś ponad to i nie chcę tego nazywać, bo właśnie to jest największym, wiesz, powodem do sporów, do wszystkiego, ale można nie nazywając włączyć swoje głębokie czucie i to czucie ze środka, które jest tak mocne i tak silne, zawsze uruchomić, kiedy potrzebujemy. Ja wierzę w tą siłę ludzką każdej jednostki, każdej. Dlatego ja jestem najlepszym motywatorem, bo ja nigdy nie, wiesz, nie udaję, że najlepsza technika jest ta czy tamta, tylko to jest w środku i to się da przekazać. Mnie przekazano, więc ja mogę przekazać innym.
I jak patrzysz na swoją córkę, to mówisz, to jest, tam jest cząstka taty? Tam jest jakaś energia?
Wiesz co, ja nie wiem, czy taty, czy jej taty bardziej i mnie, ale na pewno sprzyjanie mojego taty odczuwam do dzisiaj, bo to jest niesamowite, że ja nigdy nie wierzyłam, dopóki tata nie odszedł. Jak ludzie mówią, że ja nie mogę uwierzyć, że ktoś umarł. A ja, wiesz, mimo że, jak kiedyś pamiętam, mówiłam, no jak to nie uwierzyć, jak widzisz? Ale teraz już wiem. Ty po prostu wiesz, Wiesz, ale w telefonie masz nadal tak, numer jeden tak. tata i takie masz wrażenie po prostu, że on gdzieś jest jak zawsze, bo przecież nie mieszkasz z nim na co dzień, no więc nie mieszkasz z nim i on gdzieś tam jest dalej na tych jerozolimskich i ja do niego zadzwonię kiedyś. No może nie dzisiaj, może nie w tym roku, ale zadzwonię i tak cały czas, już minęło już 5 lat prawie.
Powiedziałaś też dzisiaj, że wychowano cię w Związku Radzieckim. Ciekaw jestem, jak twój wzorzec macierzyństwa przekłada się na to, jaką mamą dzisiaj jesteś. Musiałaś przerobić to w sobie, przepracować, używając słów psychologicznych, no bo jednak no to zupełnie, zupełnie inny model wychowania bycia mamą. Pewnie mamą stroniącą od emocji, pewnie mamą wycofaną, a my jednak dzisiaj wstawiamy i bardzo dobrze na macierzyństwo bliskości.
Mało tego, powiem ci, że u nas akurat ten moment, w którym ja się wychowałam, był dość mocny w agresję. Znaczy w ogóle tam dosyć, zresztą widać teraz różnicę, tak? Ukraińcy w ogóle przepracowali trochę. Mogli wrócić do korzeni bardziej, bo ten Związek Radziecki tak długo tam trwał, że część naszych zdołało po prostu nakryć, jak to mówimy, a tamci dalej zostali i widać, co z tego wynika. Ta kultura przemocy i agresji jest straszna.
No tak.
Ja niestety w niej się wychowywałam i wiem, ile ja za to samo musiałam potem zapłacić i być może, ja zawsze szukam tych, wiesz, plusów w tych minusach, że tyle lat, co ja nie miałam tych dzieci, nie mogłam je donosić, być może ja nie byłam gotowa
musiałaś
jeszcze w
dojrzeć.
Całości. Dokładnie, być może ja to przepracowałam, tyle tych głębokich traum i tego wszystkiego, co tam mogłam ze sobą nosić, że już jak już wyrównałam, wyczyściłam, to teraz mam nadzieję, że jestem naprawdę dobrą mamą.
Jesteś?
Jestem.
A to powiem ci ciekawe, bo myślę sobie, że wiele mam na pytanie, czy jesteś dobrą mamą, mówi, mam taką nadzieję, chciałabym być, nie mnie oceniać, a ty mówisz stanowczo, jestem.
Bo przepracowałam to już tyle razy, mało tego, że wiesz, od sama książki
tak.
napisałam, czytałam od twojej do wszystkich innych, słucham wszystkich uważnie bardzo, analizuję. Oczywiście wolałabym i powinnam chyba użyć, że dostatecznie dobrą mamą, tak jak ta teoria
nie,
głosi.
Ja tylko pytam, bo to jest ciekawe. Myślę, wiesz co, nie, wydaje mi się, że chyba nam trochę brakuje takiej pewności siebie. No staramy
no właśnie,
się.
No.
My się lubimy biczować.
Tak.
Każdy z nas błędami. Sam to robię.
Dokładnie.
Każdego dnia, ale kiedy mam o sobie powiedzieć, że jestem dobrym ojcem, to przychodzi mi to z trudnością jednak, prawda?
Słuchaj, ja nie ukrywam, że się trochę przygotowywałam psychicznie do tego wywiadu i sama się zastanawiałam, bo słuchałam, a nie wyszkonie, tak? Kogoś tam. I myślę sobie, kurczę, no przecież słychać, widać, że tam no, kobieta super, dziewczyna super, taka dziewczynka tam jej czy syn, na pewno są szczęśliwi, że mama taka fajna, a ona tej skromności ma za dużo jak każdy z nas. Więc ja postanowiłam dzisiaj po prostu bardziej merytorycznie niż emocjonalnie, bo tak jak mówisz, to nam wszystkim jest potrzebne. A co tam, życie jest jedno. Słuchaj, wczoraj straciłam największego przyjaciela, to po prostu jest moment. Kiedy my będziemy mówić prawdę? Ja lubię żyć w prawdzie. Jak jest coś źle, ja wiem, ile ja mam złych rzeczy. Boże, ja mam tyle do zrobienia
Któż
w swoim życiu, że sobie wyobraź. Ale tu akurat to jest mój akcent, to jest mój fokus, wiesz, to jest moje życie ulubione z Anią. I wiesz, ja mam ludzi wkoło, ci ludzie mnie widzą, tak samo to mówią wprost, albo nie wprost, albo do mnie coś dociera. I wydaje mi się, że powinnam tak, wiesz, no dosyć, no tak.
To pomówmy o tych fajnych momentach. Narodziny Ani. Pierwszy raz, kiedy ją wzięłaś na ręce. Co czułaś?
Zobaczyłam wtedy, chyba po raz pierwszy w życiu, pozwoliłam sobie, bo też nad tym pracowałam, bo zawsze lęki, czy się uda, czy będzie zdrowe, czy donoszę, czy ten. A przy Anie to był właśnie tak, jak Radek mówi, że ostatni raz próbowali, a ja ostatni raz sobie pozwoliłam na jakiekolwiek wątpliwości w ogóle. Ja całą ciążę rzygałam i pracowałam nad głową, żeby Ania przyszła w odpowiednim momencie, znaczy w sensie przygotowanej chwili, żebym ja była na to przygotowana. I ja miałam akurat cesarskę, więc mogłam jakby panować nad sobą. I powiem szczerze, że ja już przygotowałam sobie to przyjście. Ja już wiedziałam, że jak ją tutaj, mi akurat tutaj ją położyli.
Na szyi.
Tak, na szyi. Że ja po prostu spróbuję to połączenie poczuć i zobaczyć ją dorosłą.
Czyli była wizualizacja od samego
tak.
początku.
I wiesz co, ja ją zobaczyłam dorosłą.
O kurczę.
I to było dla mnie takim szczęściem, że ja już nie mam lęków po drodze. Co by się nie stało, dojdziemy do tego. Ja ją muszę wychować.
Co widziałaś? Jaki to był obraz, powiedz mi?
Wiesz co, ja widziałam ją z takimi rozpuszczonymi, długimi włosami i jakąś taką stojącą, nie wiem, coś, nie chcę powiedzieć, że na scenie, na jakimś takim podwyższeniu. I to tyle, jasną, fajną dziewczynę, która jest podobna zresztą do swojego taty. I później się okazało, że jak się wyrobiła, to jest faktycznie w większości podobna do swojego taty, mniej do mnie. Więc może to jest prawdziwa wizja, może to jest moje, wiesz, wyobrażenie tylko, ale Właśnie ja mam taką sytuację w rodzinie, że u mnie kobiety bardzo często traciły dzieci. Większość kobiet mają groby, wiesz, i moje dzieci tam są z nimi. I jedna moja taka bliska właśnie kuzynka też straciła kiedyś córeczkę i mówiła mi, że jak rosła ta mała, ona nigdy jej nie widziała dorosłą. No jakby nie wyobrażała, jakby coś czuła, tak? I ta mała tam zmarła niestety w wieku 5 lat. Następne dziecko, każde miała kilka. Zawsze od początku wizualizowała, wyobrażała i właśnie ta pewność tego, że będzie dobrze, no słuchajcie, no my powoli do kwantowej rzeczywistości się zbliżamy.
Tak.
Więc to trzeba zacząć stosować, dlatego
będzie
być
dobrze,
może
dokładnie.
Ja już tak, po prostu kodujemy przyszłość i patrzymy tylko dobrze. I na co dzień tak samo, nawet te głupie wątpliwości, te nasze skromności, te nasze gadanie, typu, ja nie jestem zbyt dobra, ja to nie dam rady, no to nie dasz rady, no dajesz mózgowi, że tak powiem, cynk, to on robi to, co chcesz.
Wierzymy w to, że będzie dobrze, programujemy. Myśl na sukces.
Tylko tak.
Także macierzyński. A ten sukces był od samego początku? Mała spała? Tak o prozaicznych początkach macierzyństwa pogadajmy.
Wiesz co, powiem ci tak. Mała akurat była w miarę tradycyjnym dzieckiem i spała dobrze, śpi za dobrze po swoim zresztą tacie. Oni mogą spać po 12 godzin.
Nie.
Przysięgam.
I to od małego tak miała?
Tak.
Nie.
No oczywiście coś tam, bo musiała tam poćmokać, tam ją wzięłam, ale to nie uważam za jakieś wielkie budzenie. No było 3 miesiące kolek, to było słabo, ale tak to naprawdę dzisiaj wszystkie dzieci idą do przedszkola raniutko. Moja Ania, jak o 10:00 mi się uda ją wyprowadzić, to jest cud. Nie da rady, po prostu dziecko nie funkcjonuje.
A o której idzie spać?
No potrafi, nawet jak pójdzie spać o 9:00.
Po prostu lubi spać. No.
Po prostu musi dużo spać. I to jest, ja nie wiem, ale to jest genetyczne u nich u wszystkich, przysięgam. Ja to w ogóle kompletnie inna jestem. No i widzisz, mnie mało tego, że jest dane, wiesz, doświadczenie, to, o którym marzyłam, to jeszcze tak inne, niż ja sobie mogłam po sobie to, tak, sądzić. Aha. Ja kompletnie się uczę innych ludzi wkoło i to też biorę za fajne wyzwanie. Więc za nią było tak, że z nią nie było trudno w tych takich fizycznych sprawach. Z karmieniem był problem, ale to moja tam budowa jakaś nie ten. Pół roku pomęczyliśmy się i żeśmy sobie podziękowali.
To jest wynik, słuchaj.
No ale dokarmiałam trochę. Ona lubiła jeść zawsze. Do tej pory je teraz tak je, że po przedszkolu idziemy jeszcze na obiad, więc też lubi. To dzięki Bogu. Ale ja miałam w sobie dużo jeszcze do przerobienia. Te właśnie takie nad wyraz takie dbanie o wszystko, no to było we mnie. Ja z tym próbowałam walczyć oczywiście. Na szczęście to się już u Ani nie objawia.
Z dbaniem o dziecko, z dbaniem o dom,
o dom, o dziecko, to wszystko. Natomiast na szczęście nie obarczyłam tym samej Ani, w sensie wszyscy obserwujący nawet czasami mówili: naprawdę, Wero? Ty tak dajesz dziecko, a ja tam, wiesz, chcesz z Anią pospacerować? Kamil? Dawaj, 2 godzinki i przywróć.
Mam swoją dwójkę, więc chyba wystarczy.
No, właśnie. Ale wiesz, kto tam do nas przychodził? Jasne. Moje studenci, moje młode tam jakieś tam asystentki, ktoś. Ja zawsze pozwalałam i patrzyłam z radością, jak Ania, jak miałam na przykład 2 latka, miała urodziny z nami, a potem miała urodziny z moimi współpracownikami. Młodzież, po 20 parę lat. Czy możemy z Anią się spotkać? I ona do dzisiaj tak ma. Ona ze starszymi ma swoje kontakty. I co mnie zadziwiło w macierzyństwie mocno, że możesz sobie robić co chcesz, tylko dziecko i tak robi po swojemu. Wiesz, o co chodzi? Jak nie chcesz go złamać, tak jak nas łamano.
Tak.
A teraz to masz tego po prostu bukiet w 3-latka. Więc dla mnie to jest... I wiesz co, już w tym znalazłam po prostu ukojenie, bo kiedyś bym pewnie trochę jeszcze coś tam walczyła, coś, a teraz tak totalnie napawam się tym, że jest, kurczę, wszystko odwrotnie niż ja bym chciała.
Podcast Tato, no weź, wspiera radio Złote Przeboje.
Tak ciebie słucham i chyba faktycznie jest w tym jakiś paradoks, że do takiego macierzyństwa trzeba dojrzeć.
Trzeba.
I wiesz, nie wiem, jak ty się zapatrujesz na słowo późne macierzyństwo.
Dobrze, ja już się pogodziłam ze wszystkim.
Ale ja wolę słowo dojrzałe.
Dojrzałe, ja też,
prawda?
Ja też.
Bo,
no, żeby kogoś nie obrażać. Tak,
no właśnie, chyba tak jest w nas, że ja zostałem ojcem, jak miałem 28, jakoś tak. Ląd miałem bardzo krótki. Ja to widzę po sobie. Zbliżam się do 40 teraz i wiesz co, i chyba im jestem starszy, tym myślę sobie, Boże, po co w ogóle było się mocować z tym wszystkim? Po co to było?
A ja znam dobrze blisko ojców, którzy tam po 50 powiedzmy mieli szczęście po raz kolejny. To słuchaj, to są najwierniejsi przyjaciele swoich córek. Słuchaj, oni tam mają już po 70 parę, ale się trzymają właśnie dzięki tym dzieciakom i te dzieci po prostu, wiesz, naprawdę. No. Dlatego nie ma co oceniać. Ja uważam, że każdy ma dziecko wtedy, kiedy po pierwsze może, I to od tego trzeba zacząć. Bo co to za dyskusja, kiedy ktoś pyta, czemu tak późno? No kurczę, no poczytajcie moją książkę, wszystko opisałam czemu. Ja pragnęłam tego dziecka od zawsze, ale jak się nie da, to co ty możesz zrobić? No, a potem za późno. Ale co znaczy za późno? Bo jak już tak pragniesz i wreszcie ci jest dane, jesteś nadal gotów, nie wiem, rodzić, wychowywać, dobrze sobie, nie wiem, wyglądasz, czujesz się, masz młodego faceta. O co w ogóle, co to za dyskusja? Wiesz, tak, ja już musiałam tak, sobie tak. to przerobić.
No bo to
wszystko.
Wiesz, no jednak żyjemy w kraju trochę tradycyjnym, prawda?
Trochę.
Albo bardziej tradycyjnym w kwestii macierzyństwa. No,
i nie tylko.
O właśnie, i nie tylko. In vitro. Sprawa, która budzi wielkie emocje. No, jesteś trochę ambasadorką tej metody. I to jest coś, co powoduje mój ogromny smutek. Chyba największy smutek ze wszystkich, ponieważ twoja historia, historia Radka Majdana, będę się odwoływał do tego, polecam, jeżeli tego podcastu nie słuchaliście, to są historie ludzi, którzy próbowali. 9 razy próbowałaś. To nie jest tak, że ty... weźmy sobie metodę in vitro dla wygody, bo tak fajnie... No nie. To jest konsekwencja bardzo długiej drogi.
Ale to są statystyki. Tak samo nie udaje się in vitro, jak ciąża jaka inna, a nawet więcej, bo tylko 40% tak naprawdę jest skuteczności. Tam mówią, że niby trochę więcej, ale to chyba sobie podciągają te dane. Naprawdę jest bardzo, bardzo słabo
z tym.
Zabieg
jest bolesny dla kobiety, przecież to jest nieprzyjemne.
Ale najważniejsze, jeśli ktoś się tego boi, bo tak naprawdę jaka jest argumentacja? Tylko i wyłącznie ta, że to jest jakieś nie wiadomo jakie, ale jeśli ktoś chociaż raz podręcznie z medycyny wziął i porównał, czym jest transplantacja w porównaniu z in vitro to jest pikuś, bo to jest wszystko naturalne. Tam nie ma żadnej...
Ale żyjemy w Polsce, w kraju mocno katolickim, w którym in vitro jest niestety, ma skazane na banicę. Bo ktoś powiedział.
Właśnie o to chodzi, bo to nie jest stwierdzone poprzez, nie wiem, kogoś świętego, tylko ktoś powiedział, kto nie jest święty właśnie.
Bardzo głośną dyskusję sprzed kilku miesięcy o podręczniku do HIT, czy to była historia i teraźniejszość. Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci.
Daj
ten cytat profesora Roszkowskiego. Jak można było takich słów używać w kontekście do dziecka?
Czekaj, te dzieci rosną, te dzieci są wśród nas i to wszystko też, wiesz, wraca. Teraz tak się otwiera społeczeństwo i na różne rodzaje duchowości i na tąże tolerancję i na te wszystkie sprawy, to i tak przyjdzie. Tylko ci ludzie, co biorą sobie grzech, bo ja mówię, słuchajcie, wy tacy jesteście wszyscy, że tak powiem, bez grzechu, a ci, którzy to robią, są z grzechem, to jak może człowiek, który uznaje te zasady właśnie chrześcijańskie, w ten sposób
miłość
się zachować do kogokolwiek?
Tak.
Ale to jest właśnie to, że ludzie się zagubili, słuchaj, i po prostu jeszcze już nie mówiąc o tym, że każdy się wypowiada na temat, który go nie dotyczy, na którym się nie zna. Powinien być, moim zdaniem, no niestety, no nic my z tym nie zrobimy, ale musimy robić swoje, tak? My jesteśmy najlepszym przykładem.
A nie boisz się o Anię, że spotkają coś nieprzyjemnego, że ktoś jej coś powie kiedyś, że na lekcji, jeżeli będzie chodziła
nie
do publicznej szkoły.
Nie chcę właśnie używać słowa boję, bo na pewno się obawiam różnych rzeczy. Ja nawet się teraz obawiam, czy Ania sobie będzie tak dobrze radziła, bo ona jest też z charakterkiem i na przykład w grupie podobno tylko dwoje dzieci, Ania i ktoś jeszcze, nie lubi oddawać zabawek. A ja niby taka, że wszystko pooddawałam ludziom, więc teraz no gdzie to, tak? Ale w rodzinie mówią mi bardzo słusznie, a co ty masz ją przerabiać? Niech ona robi tak, jak ona to czuje. Ona ma swoją osobowość. I ja myślę, że my nie unikniemy tych dziwnych rzeczy. I mnie też palcami pokazywano. Przecież jestem obca tutaj przez, wiesz, mimo że 32 lata, ale ja przeszłam niejedno i hejt mam codziennie niezasłużony pod pestami. Ja postuję, że ratujemy dzieci ukraińskie z domów dziecka, a mi postują, zabieraj tych ukrów i razem z nimi wypier i tak dalej. No to wiesz, to jakby tym wszystkim się przejąć, trzeba odpornić się samemu, dziecko, otaczać się ludźmi odpowiednimi,
takie
bywać w takich miejscach.
O dzieciach, które ratujesz z Ukrainy, którym pomagasz przetrwać najczarniejszy epizod naszej historii.
No bo te dzieci są banderowcami, przecież wszyscy my jesteśmy, mimo że nawet nie wiedzą, kto to jest. No ale jak?
Witamy w kraju miłosierdzia.
Dokładnie.
A jaka była reakcja, kiedy podzieliłaś się informacją o tym, że urodziłaś? Pozytywna, czy też dostałaś...
Wiesz co, to było niesamowite, bo jeśli kojarzysz, ja w ogóle się wycofałam z show biznesu, żeby urodzić dziecko, bo miałam tam styczność z prasą, która próbowała wleźć w kolejne moje życie niechcące. Ja zażądałam jako prawnik oczywiście odpowiednich, że tak powiem, zachowań, a mnie poprosili bardzo ważne osoby na rozmowę i powiedziały, jeśli się nie wycofasz w ogóle ze wszystkiego, zapomnij, że my przestaniemy za tobą jeździć. Ja mówię, ale jak? Przecież to jest moja praca, że trudno, wybieraj. I ja się musiałam wycofać. Aha. Się musiałam wycofać, żeby mi było łatwiej przetrwać, wyjechałam pracować do Ukrainy, bo ja umiałam różne rzeczy robić, tylko po prostu no, to było takie trochę... Okej, dam radę. No i właśnie tam mi było w sumie dobrze, bo ja dlatego tam sobie te wszystkie rzeczy przeżyłam bez otoczki i świecznika, a że później o tym opowiedziałam, to już tylko dlatego, że właśnie mnie namówiono na tą książkę i jakby zdecydowałam się o tym mówić. Natomiast wtedy wiedziałam, że mi to nie jest potrzebne i nie chciałam, tak? I kiedy ja wróciłam rodzić Anię w 7 miesiącu. Po cichu, naprawdę. Nikt nic nie wiedział. Ja już dawno nie miałam kontaktu z prasą i o mnie powoli na szczęście zapomnieli. I myśmy poszli tylko na jeden mecz. Na mecz. I następnego dnia w 7 różnych źródłach.
No bo dawno cię nie było.
Po prostu sensację, że Marczuk z brzuchem przylazła i będzie rodzić, wiesz, ale pozytywnie, tak, bardzo pozytywnie. Okay. Mało tego, ktoś musiał donieść, bo myśmy od dawna wiedzieli, jakie będzie imię, i myśmy rozmawiali z kilkoma osobami tam na tym meczu i oni wiedzieli, że będzie Ania. Słuchaj, no to już dla mnie było wiadomo, to nieważne. Ale ja zwołałam swoich znajomych wszystkich, pamiętam, i powiedziałam, walczymy do końca, ja sobie nie życzę, ja nie chcę, a ktoś mądry z Polski, mój taki przyjaciel, powiedział, Weronika, nie zatrzymasz tego. Odpuść, odwrotnie, musisz teraz ty wyjść i poprowadzić sama to, jak ty chcesz, pokazać. I jeszcze mnie przekonał, jak mnie przekonywał, że to potrzebne ludziom, powiedziałam już nie, już do tego mnie nie przekonał, ja już wszystko ludziom dawałam, nie chcę. On mówi, nie, nie, ale teraz pomyśl, w jakim kraju żyjesz, gdzie wróciłaś. Jak ty w tym wieku nie pokażesz się w ciąży, to ci potem jeszcze dopiszą, że to nie jest twoje ciąże. Tak. Co? Dobra, to piszemy, wiesz? I wtedy dopiero zaczęłam ten. I powiem ci, że nie, pozytywnie. Nie, tutaj akurat nie będę, wiesz, przesadzać, bo tam, gdzie jest, to jest, a tam, gdzie nie ma, to nie ma. Coś tam gdzieś tam ktoś pisał, a czy nie za stara, ale wiesz, jak ja to czytam w ogóle, że każdy jest już za stary w tym kraju, to o czym my mówimy w ogóle? Więc ja to olałam, ale generalnie prasa poszła bardzo dobrym tropem i wszystko, super, wiesz, było okej.
A jakie były wiadomości, które się pojawiały po książce Walka o macierzyństwo? Bo to jednak jest coś, co niesie nadzieję. To jest jednak opowieść, której, wiesz, no... Trochę chyba dla ciebie to też jest rodzaj autoterapii,
no, prawda? Nawet nie trochę, dlatego no się jakby zgodziłam na to, tym bardziej, że no parę osób mnie przekonało. Powiem ci, że to było niesamowite, kiedy ja zdecydowałam się napisać, gdzie jechałam z grupą kobiet, bliskich mi, to z każda z innej parafii, po prostu była jakaś tam okazja się spotkać. I ja im coś powiedziałam o tym, że jest pomysł na książkę od wydawnictwa i każda z nich powiedziała, Weronika, możesz skonsultować moją synową, moje nie mogą. A tamta mówi, słuchaj, ja też ciebie umówiłabym, napisz tą książkę, to jest konieczne. I ja dzisiaj wiem na pewno, szkoda, że te wszystkie wydarzenia jakoś nie pozwalają mi doprowadzić do tego pomysłu ostatecznie, bo to nie miała być tylko książka, to miał być Instytut Rodzicielstwa i generalnie jestem edukatorem, jak wiesz, w sercu i wiem już na pewno, co by mnie pozwoliło dużo łatwiej dojść do celu i co oszczędza wielu, wielu parom męki, to jest odpowiednia wiedza i konsultacja i książki oczywiście też. Natomiast tego jest tyle, że trudno jest bez przewodnika to zrobić. I wiedziałam, że mnie się to udaje bardzo szybko. Już teraz po książce mam tyle dzieci, słuchaj, mam je wszystkie w telefonie zresztą pofotografowane i wszystkie dziewczyny mi dały możliwość tam udzielać, tylko tam jedna bez nazwiska, bo rodzina nie wie, ktoś tam coś i tak dalej. Ale to jest tak cudowne, kiedy wiesz, przychodzi do ciebie para i ty z nimi spędzasz 2 godziny, widzisz, jak oni się trzęsą, nie wiedzą, za co się wziąć, a ty po tych 10 latach pracy, że tak powiem, nad tematem, mówisz po prostu, kochanie, spokojnie, tu takie możliwości, tu poukładać.
O tym też się mało mówi w Polsce, bardzo mało. Mam wrażenie, że tak bardzo walczymy o prokreację, tak bardzo walczymy o demografię, ale zapominamy o tym, że jest druga strona medalu, zwana cierpieniem, po prostu. No, słuchaj, tak jak mówisz, z kimkolwiek nie rozmawiam wśród znajomych, to praktycznie każdy miał taką historię,
oczywiście,
że coś nie poszło.
Oczywiście.
Że albo na tym wczesnym etapie, albo na późniejszym. I naprawdę trauma, bardzo często traumatyczne i te kobiety wychodzą z tego szpitala. Wiemy, jak dzisiaj wygląda procedura przerywania ciąży, nawet tej ciąży, która wiemy, że jest skazana na samo rozwiązanie wcześniejsze i to dziecko umrze, tak czy siak. Wiemy, jak to wygląda i te kobiety wychodzą z traumą i nic.
Nic.
Proszę bardzo, tutaj ma pani wypis ze szpitala, proszę zaradzić.
Dokładnie. Jak jeszcze nie usłyszę czegoś miłego po drodze, nie?
Tak.
Ja zawsze mówię i to w książce chyba użyłam tego, albo nie, chyba gdzieś w wywiadzie. Mi się spodobało to porównanie. Dlaczego uczymy się zwykłego marketingu 5 lat? Wytłumacz mi, co tam można 5 lat studiować? Przepraszam, marketingowców, można oczywiście i 10. Ja prawo studiowałam 10, potem MBA, ja mogę studiować całe życie, bo ja to kocham. Ale między nami mówiąc, co jest, czy marketing, czy inżynieria, nieważne. Ważniejsze, czy nasze dziecko, nasze rodzicielstwo, czy jakiekolwiek studia. Popatrz, ile pieniędzy, czasu na to przeznaczamy. A ktokolwiek idzie na jakiekolwiek nauki przed tym, jak chce w ogóle zacząć myśleć o dziecku. Żadne. Dopiero jak rodzisz, to jak oddychać.
Przepraszam, nauki przedmałżeńskie kościelne są?
Ale ja ci powiem, że to nie jest wcale złe. Akurat sam zamysł nie jest zły. Nie wiem, czego tam dokładnie uczą, bo akurat podejrzewam, że mogą trochę dobrze, trochę gorzej, ale
sam zamysł
jest dobry, bo naprawdę my często nie wiemy, co nas czeka.
No,
i prawda. Uważam, że to powinno być w jakiejkolwiek formie. Może to być webinar wspaniały, może to być właśnie Instytut Rodzicielstwa. Ja bym chciała w atrakcyjnej, zajebistej, fajnej formie móc na przykład zaprosić parę na 3 dni wyjazdowe, wiesz, gdzie oni będą mieli wszystkie zabiegi świata, mądrych ludzi, po prostu takie, wiesz, otwarcie i wchodzenie w to przygotowanie
się. I to
się
poczucie, nie jesteś sama z problemem, prawda?
Tak,
to jest
chyba
najważniejsze poczucie.
Jak już wiesz, to nie zrobisz błędów po prostu i tyle. No.
Bardzo wiele osób ma ten problem właśnie. Wydaje mi się, że tylko ja cierpię.
Tak.
Człowiek w cierpieniu jest samotny generalnie.
No jest.
I wydaje nam się, dopiero kiedy otwieramy się, mówimy, okej. Więc to robisz kawał dobrej roboty tą książką, no bo to jednak, wiesz, no i w ogóle opowieścią o tym, co przeżyliście.
Słuchaj, tak naprawdę to jest jedyny cel, bo inaczej to wiesz, jaki sens? Żyjemy już gdzie indziej, jest u nas, że tak powiem, wiele innych zadań, ale ja czuję, że to jest potrzebne, bo akurat jeśli chodzi o samo rodzicielstwo i tym, jak być rodzicem, naprawdę tego jest dużo, ale tego, jak się przygotować, jak właśnie przejść te wszystkie straszne kroki, jeśli komuś się nie udaje, 30% już dzisiaj ma z tym problem, już nie mówiąc o tym, co robić po stracie.
Co trzecia ciąża, niestety, jest niedonoszona.
Tak.
Co trzecia ciąża.
Niedonoszona i raz, a ile nie zachodzi w ciąży.
No
nawet nie wiesz, ile kobiety lat po prostu wyją. Odbierają sobie radość życia i wszystkim innym w koło.
I nie wiemy dlaczego. Wiesz, to jest najciekawsze, bo każdy z nas ma takie historie.
Tak.
Z jednym szybko poszło, z drugim 8 lat i nie idzie.
No
i dlaczego? Co?
Dlatego jak ktoś to wie i wie, jak to poukładać, jak przez to przejść, to moim zdaniem, no po prostu ja przynajmniej czuję taki moralny i potrzebę i obowiązek i dlatego się dzielę. No może kiedyś to się sformalizuje, to będzie super.
Mam wrażenie, że dzisiaj zaczęliśmy od energii i ta energia tu nam towarzyszy w trakcie tej rozmowy i takie mam głębokie przekonanie, że my ją wysłaliśmy właśnie teraz w świat, wiesz?
Niech idzie.
I ona poszła właśnie. I mam nadzieję, że państwo, którzy być może takie problemy przeżywaliście, kiedyś poczuliście tę energię i coś tam się w was fajnego zadziało.
Przede wszystkim nadzieję, pewność, że nie można się poddawać, tak? Można podjąć decyzję jakąkolwiek, ale nie poddać się od niemocy i cierpienia, bo to jest zupełnie co innego, więc świadome takie, wiesz, zakończenie lub przedłużenie tej sprawy jest najważniejsze moim zdaniem, żeby móc żyć dalej.
Jak widzisz, zamilkłem, pojawiła się kropka, piękne zdanie, piękna energia, piękna puenta. Niech nadzieja płynie w świat i nigdy nie przestawajcie mieć nadzieję. Miejcie nadzieję, nie tę lichoumarną, cytując
tak
klasyka. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję. I wszystkich pozdrawiam.
To był podcast
Tato, no weź!
Bądź z nami również w przyszłym tygodniu. Premiera nowego odcinka w każdy wtorek o 19:00. I pamiętaj, nie bój się szczerze mówić o byciu rodzicem. Kamil Baleja, do usłyszenia.
Wszystkie odcinki podcastu Tato, no weź! Znajdziecie na www.złoteprzeboje.pl i na platformach streamingowych.